Drodzy bracia, drogie siostry, chwała Bogu. Dzisiejsze słowo, które będę głosił, zatytułowałem Bitwa należy do Pana. Bitwa należy do Pana. Więc dzisiaj będzie o wojnie. O pewnej szczególnej wojnie. I to jest zawsze, drodzy zgromadzeni, taki temat, który można powiedzieć mnie jako osobę wychowaną w domu wierzącym i nieraz o tym mówiłem, czytającą kiedyś po nocach te historie z księgi, z ksiąg Samuela, z ksiąg królewskich. Te fascynujące historie Bożych wojen, Bożych bitew. I wierzę w to, że te obrazy tych wojen, bitew, one mają taki szczególny wyraz i szczególne znaczenie w życiu chrześcijanina. Dlatego tak wiele z tych wojen, bitew, tej walki jest w historiach Starego Testamentu, abyśmy czytając je mogli przydać im walor duchowy i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. I dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na takiej postaci historycznej zwaną Hiskiasz. Hiskiasz, który był królem Judy. W innym tłumaczeniu występującym, wydaje się, częściej jego imię brzmi Ezechiasz. I chciałbym, abyśmy otworzyli drugą księgę królewską, 18 rozdział i przeczytali wersety od 1 do 7 na początek. Druga księga królewska, 18 rozdział od pierwszego wersetu. Czytamy: w trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Ahaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, poczaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie Izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Drodzy zgromadzeni, pewien kontekst historyczny i biblijny, myślę, mocno przyda nam się, aby zrozumieć postać i w jakim miejscu historii, powiedziałbym, zbawienia, gdyż Hiskiasz jest też przecież elementem rodowodu Jezusa Chrystusa, a więc idziemy de facto poprzez historię i cień Jezusa Chrystusa, do którego dochodzimy w Betlejem judzkim, gdy Chrystus rodzi się tam za czasów Heroda Wielkiego. Więc Hiskiasz jest potomkiem Dawida, króla sprawiedliwego, króla dobrego, męża według serca Bożego, który poprzez Boży wybór, Boże wybranie i poprzez swoją wierność stał się na wieki królem, który będzie wspominany i którego królestwo zostało w osobie Jezusa Chrystusa utwierdzone na wieki. Mąż według serca Bożego. I myślę, że o Dawidzie wiele mówić nie musimy, dlatego że tak bardzo wiele o nim wiemy. O jego podbojach, o jego cierpieniach, o jego walce, o jego zwycięstwach, ale też i o jego porażkach. Ale wiemy ostatecznie też o tym, że przez Dawida Bóg wywodzi na świat wiele pokoleń później Jezusa Chrystusa. I Dawid pozostaje tym, co nazywają bibliści, teolodzy, typem Chrystusa. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten przykład, wzór wiary, oddania Bogu, jakim jest Dawid, Hiskiasz, Ezechiasz ma to dziedzictwo. Ma to niesamowite dziedzictwo, jakim jest osoba jego praojca Dawida. I może z tego czerpać. I czerpie z tego, myślę, garściami, stając się królem wiernym, stając się królem dobrym, stając się królem sprawiedliwym. A więc ma na kim się wzorować. A więc ma to dziedzictwo Dawida. Niczym ty i ja mamy dziedzictwo Jezusa Chrystusa. Pierwszego pośród braci, pierworodnego. Pierwszego pośród zgromadzenia pierworodnych, którymi my jesteśmy. Ale w życiu, drodzy zgromadzeni, nigdy nie jest aż tak łatwo i przyjemnie. Jest dziedzictwo Dawida, ale jest przecież też zawsze dziedzictwo Adama. I wreszcie jest też dziedzictwo, które Hiskiasz miał po swoim ojcu, Achazie. A o Achazie możemy przeczytać w 16 rozdziale, jakim był królem. Przewróćmy jedną kartkę. I drugi, od drugiego wersetu. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie. Jak to było ohydnym zwyczajem narodów, który Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Słuchajcie, można powiedzieć, cóż za straszne dziedzictwo Hiskiasza. Jego ojciec dopuścił się ogromnych obrzydliwości i strasznego grzechu. Nie tylko nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, nie tylko spalał kadzidło, ale dopuścił się obrzydliwości tak strasznej, o której czytaliśmy tutaj, że nawet własnego syna oddał na spalenie. Jakiś straszny, duchowy, powiedziałbym demoniczny upadek jego ojca, to jest Achaza. I teraz spójrzcie na to, Hiskiasz nie wkracza jako ktoś, kto mógłby powiedzieć, bo mój ojciec to był sprawiedliwy, uczciwy człowiek. On wkracza w królowanie nad Judą z tak ogromnym bagażem grzechu swojego ojca. Ale czy to go zatrzymuje w jakiś sposób? W tym, żeby być wiernym Bogu, żeby być prawym, żeby być sprawiedliwym. Czy ten bagaż grzechu jego ojca sprawia, że Hiskiasz jest takim samym królem? Nie. Ale Słowo Boże wydaje mu to świadectwo, na Panu polegał. Był przywiązany do Pana. I my niewiele wiemy z tych historii i może nie jestem w stanie nawet zrozumieć tego, jak to jest możliwe, mieć takiego ojca jak Achaz, który takich obrzydliwości dopuścił się, a Hiskiasz to ten, który polegał na Panu, ten, który był przywiązany do Pana. Drodzy zgromadzeni, to jest tak bardzo ważny obraz naszego życia. Jeżeli stajemy się nowym stworzeniem, jeżeli polegamy na Panu, jeżeli przywiązujemy się do Panu, żaden grzech przeszłości naszych ojców i praojców, naszych rodziców, a nawet wreszcie twój grzech, nie jest w stanie zatrzymać Bożego błogosławieństwa. Jeżeli jesteś przywiązany do Pana, jeśli polegasz na Panu, wszelkie przekleństwo zostaje złamane w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelka niemoc zostaje pokonana w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeśli spojrzymy na słowo, na Panu polegał, to chciałbym zadać pytanie i później chciałbym, abyśmy w wspólnych rozważaniach odpowiedzieli na nie. Na Panu polegał. Ale czy poleganie na Panu przychodzi tak o, jak pstryknięcie? Czy poleganie na Panu to kwestia tego, że narodziłem się na nowo, że powierzyłem swoje życie Bogu i od tego momentu już polegam na Panu? Czy od tego momentu jestem już tak mocno przywiązany do Pana? Czy nie jest to raczej kwestia walki, doświadczenia? Czy nie jest to kwestia życia w Panu? Czy nie jest to kwestia wojny, bitew, które toczymy? Doświadczenia wśród nich Bożej miłości, opieki, Bożej łaski. Czy nie jest to jednak również, o czym będziemy mówić, efektem naszych porażek, ograbienia nas ze wszelkich sił? Czy nie jest to efektem cierpienia? Drodzy zgromadzeni, obraz wojny jest piękny, jest wspaniały i jest tak bardzo ważny, dlatego że pozwala nam zobaczyć bardzo wiele prawd co do naszego duchowego życia. Dlatego że ja jako ktoś, kto jest mocno zainteresowany historią, który wiele czytał o różnych wojnach i obiecuję, że nie będę dzisiaj o żadnej opowiadać, dlatego że nie każdy lubi historię i niektóre te historie wydają się być potem może jakimś takim, męczeniem kogoś. To tak jak ktoś by tutaj wziął tablicę i zaczął jakieś sinusy, kosinusy mi pokazywać, no to dla mnie by to było wspomnieniem jakiejś traumy, tak? Dla kogoś innego może historia Polski, nie wiem, potop szwedzki byłby też przypomnieniem jego traumy, tak? Ale, drodzy zgromadzeni, wojna ma to do siebie, że trwa czasem długo, że jest wyniszczająca. Wojna ma to do siebie, że bardzo często ponosimy w niej różne porażki. I wojna, nawet ta wygrana, okupiona jest bardzo wielkim cierpieniem. Wojna, nawet ta wygrana, miała w swoim przebiegu wiele porażek. Często. Często losy wojny były odwracane po bardzo wielu, wielu porażkach. Po bardzo wielkim cierpieniu. Często wojny, jak wspomniany potop szwedzki, który ostatecznie udało się przegnać Szwedów, kosztował Rzeczpospolitą to, że stała się niesamowicie biednym, zacofanym krajem, który, jak wiemy dalej z historii, nigdy się nie pozbierał. Ale jest to też ważnym obrazem dla twojego i mojego życia. Drodzy zgromadzeni, moje i twoje życie jest wojną, w której nieraz możesz ponosić porażki, w którym nieraz możesz być w odwrocie, w którym nieraz musisz się przeczołgać, nieraz musisz przejść do walki partyzanckiej wręcz, nieraz możesz nie być w stanie wytoczyć bitwy na otwartym polu, nieraz musisz taktycznie wycofać się, ale ostatecznie zwycięstwo należy do Pana. Ale ostatecznie nasz Pan, Bóg Sabaot, Pan zastępów, On jest zwycięzcą. A to, że prowadzi przez wojny i przez wiele bitew, które nawet przegrywam ja i ty, też ma swój cel, gdyż On prowadzi to w sposób doskonały i pełny. Ale kiedy Hiskiasz, jak czytamy, zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu, to zaczęła się pewna walka, to zaczęła się pewna wojna. I ta wojna również była wyrazem nie tylko walki pomiędzy ludźmi. Tam, jak zwróciliście uwagę, może aż tak wiele walki nie było. Możemy o tym czytać. Król Sanheryb, który de facto z łatwością pokonywał każdego, przeciwko komu się zwrócił. Z łatwością pokonał warownie judzkie. Z łatwością pokonał wszystkich królów i gdziekolwiek się obrócił, każdy, niczym pionki na planszy szachowej, kiedybyśmy chcieli je przewrócić, przewracali się przed nim. Król ten osiągał ogromne militarne sukcesy i w zasadzie, można powiedzieć, zbił się w pychę i stwierdził, wszędzie, gdzie się nie obrócę, tam zwyciężę. Niczym kiedyś, wiele wieków później, Napoleon Bonaparte, który pewnie myślał w którymś momencie, jestem niezwyciężony. Z każdym zwyciężę. I tak ten król asyryjski również wszystkich pokonywał. Wszystkich wyniszczał. I kiedy staje przed Jeruzalemem, kiedy wyrusza z tą swoją wielką armią, ten Hiskiasz i lud izraelski może widzieć, jesteśmy bezradni przed tym królem, przed tą armią. Wszyscy już upadli, wszyscy już z nim przegrali. I w życiu duchowym my też możemy na to patrzeć czasem w ten sposób, że szatan, którego obrazem w tej historii może być właśnie król asyryjski, on pokonuje kogo chce, on wyniszcza kogo chce. Moglibyśmy na to w ten sposób patrzeć i wspominać sobie, cały świat tkwi w złem. On pokonał tych ludzi. On pokonał wielu spośród naszych braci i sióstr. On pokonał tak wielu tych, którzy niegdyś nazywali się imieniem Pana, którzy razem z nami pielgrzymowali do wieczności, ale On ich pokonał. I może ten obraz być przerażający, kiedy król Sanherb wyrusza. Następuje ogromne przerażenie, dlatego że jest to niezwyciężony król. Dlatego, że jest to król, który rości sobie pretensje do tego, aby pokonywać wszystkich, łącznie z bogami ziem, które podbija. I ponieważ podbił wiele narodów, które miały swoich bogów i żaden Bóg nie wyrwał ich z jego ręki, myśli, że z Judeą będzie tak samo i że Bóg Judei, Bóg Żydów niczego nie uczyni i nie uratuje. I Hiskiasz, chciałbym mówić o tym, że Hiskiasz, w życiu Hiskiasza i narodu izraelskiego w tej historii następują takie trzy etapy tej walki. Trzy etapy, które możemy wyróżnić w tej walce Hiskiasza. Dlatego, że o pierwszej możemy czytać od 13 wersetu. Przeczytajmy o tej pierwszym podejściu króla asyryjskiego i o tym, jak zachował się Hiskiasz. W 14 roku panowania króla Hiskiasza, jest 18 rozdział, 13 werset. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sanheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego, do Lakisz, takie oświadczenie: zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. W tym to czasie kazał Hiskiasz zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. Czy to jest podejście, które bylibyśmy w stanie pochwalić? Czy to jest właściwe podejście? To pierwsze podejście króla Hiskiasza do rozwiązania problemu. To pierwsze podejście, ta pierwsza bitwa. Ktoś powie, jaka bitwa? Jaka bitwa? Nawet nie wysłano jednego żołnierza. Ale była to bitwa w sensie duchowym. Ale była to bitwa, w której Hiskiasz nie okazał się być do końca wierny, do końca ufny. Zwróćcie uwagę. Mówiliśmy o tym. On polegał na Panu. On był przywiązany do Pana. A oto Hiskiasz co robi, kiedy zbliża się wielkie niebezpieczeństwo? Szuka ludzkiego sposobu. Zaczyna polegać na tym, na czym i my często w naszym życiu możemy chcieć polegać. Na złocie, na naszych zasobach, na naszej inteligencji, na naszej myśli, na naszej mądrości, na naszym rozwiązaniu. Jest to podstawą często naszej mylnej ufności. Pieniądze, które zarabiamy. Znajomości, które może masz. Mądrość, którą masz do rozwiązania różnych problemów. I kiedy stajesz przed wielkim niebezpieczeństwem, szukasz ludzkiego sposobu. I zobaczcie, ten, któremu Biblia wydaje świadectwo, że polegał na Panu jak nikt z innych królów. Wiecie, Biblia często pod tym względem jest niesamowita, jest fascynująca, że potrafi mówić o kimś, on polegał na Panu. Ileś wersetów dalej, ale jak zbliżał się Sanheryb, weźcie te drzwi, weźcie szybko, skropcie te złoto. Skropcie te złoto, musimy do Sanheryba wysłać, zanim się jeszcze bardziej wnerwi. Wyskropcie złoto, znajdźcie każde złoto w Jerozolimie. Królu, czy ze świątyni też? Tak, ze świątyni też bierzcie to złoto. Ze świątyni? Na pewno? Tak, ze świątyni też. Byleś byle ten król od nas odstąpił, byle dostał to, czego chce. Myślę, nie jest to wielki obraz. Nie jest to największy, przynajmniej powiem, biblijny obraz zaufania Bogu i poleganiu na Bogu. Myślę, że zgodzicie się z tym. Nie jest to wyraz wielkiej ufności. Więc Hiskiasz w swoim pierwszym podejściu, można powiedzieć, pomimo tego, zachęcam was też kiedyś do przeanalizowania historii Hiskiasza, że Bóg mu błogosławił, że pobił Filistyńczyków, że Bóg pokazywał już swoją moc, swoją łaskę, Hiskiasz czyni taką rzecz. I czy to wystarcza? Czy ludzki sposób rozwiązania problemu wystarcza? Czy Sanheryb, reprezentujący w tej historii diabła, on się zadowoli tym, że oddasz mu coś? Że ograbisz świątynię swoją ze złota? Czy to będzie wystarczające dla niego? Nie, ponieważ jest kłamcą, ponieważ jest mordercą. A morderca nie pragnie niczego innego, jak zabrać całe życie. Sanheryb i diabeł nigdy nie będzie miał dość. Nigdy nie powie, tak, te 30 talentów złota wystarczy. Widziałem, że żeś ograbił własną świątynię. Wystarczy, to zawracamy. Nie, nie zawracamy. Kiedy to Hiskiasz uczynił, kiedy w ten sposób Hiskiasz się zachował, czytamy w 17 wersecie takie dwa ważne słowa. Mimo to. Król asyryjski wysłał z Lakisz przeciwko królowi Hiskiaszowi Tartana i Rabsarisa i Rabszakę z potężną armią do Jeruzalemu. Nie było dość królowi Sanherybowi. Nie jest nigdy dość i nie ma, drodzy bracia i siostry, możliwości, żadnej możliwości pójść na kompromis ze złem. Nie można szatanowi oddać kawałka na swojego życia za cenę spokoju. Nie można oddać mu ani kawałka siebie i oczekiwać, że on nie przyjdzie po więcej, bo on zawsze przyjdzie po wszystko. Jest to gra, w której toczy się ta gra toczy się o wszystko albo nic. Sanheryb, można powiedzieć, droczył się z Hiskiaszem. Ale od początku jedynym jego oczekiwaniem i żądaniem było to, aby Hiskiasz oddał mu wszystko, aby poddał się całkowicie. I tak też jest z diabłem, szatanem. W naszej walce i w każdej bitwie duchowej, którą toczymy, on nigdy nie przychodzi tylko po kawałek twojego złota, twojego bogactwa. On przychodzi po wszystko. Jak kiedyś żądanie wydania czego? Ziemi. Ziemia jest tym, czego żądano. Nawet nie złoto, nie haracz, ale jeśli ktoś był silny, to podbijał ziemię i tego też żądał Sanheryb. Ale, drodzy zgromadzeni, i ta pierwsza bitwa Hiskiasza, tak bym ją nazwał, była ważną bitwą, choć przegraną bitwą pod względem duchowym, była ważną bitwą i ważną lekcją dla Hiskiasza. Dlatego, że dopóki Hiskiasz miał złoto, dlatego, że dopóki Hiskiasz miał pewne zasoby, mógł polegać na sobie i to go zgubiło. Myślę, że jedną z rzeczy, która go zgubiła, właśnie było to, że posiadał złoto, że posiadał zasoby, którymi myślał, a mogę się wykupić, a mogę w te uniknąć dalszej walki, a mogę sobie poradzić, bo mam złoto. Ale jak będziemy widzieć dalej, to wszystko musiało mu zostać zabrane, aby potrafił zaufać w pełni Bogu. Kiedy czytamy objawienie świętego Jana, czytamy tam w liście do Laodycei, że Laodyczycy stwierdzili, co bogaty jestem i zbogaciłem się, niczego mi nie brak. Ja robię odczytywać to w sensie duchowym, dlatego że chrześcijanie bardzo często, oni stwierdzają, bogaty jestem, tak? Bogaty jestem w swoje życie modlitewne, bogaty jestem w swoje życie w zborze, bogaty jestem w swoim życiu wiary, oddania Bogu wieloletniego, bogaty jestem i wzbogaciłem się, a nie wiesz, żeś jest biedny, ślepy, goły, jesteś żebrak. Istotą duchowego życia jest zrozumienie tego, że jestem ubogi, że jestem biedny, że nic nie mogę. Dopóki jakąkolwiek będziesz pokładał, drogi bracie, droga siostro, swojej sile, dopóki będziesz upatrywał mocy do swojego zwycięskiego życia w swoim samousprawiedliwieniu. No przecież ja nie grzeszę. Przecież ja żyję lepiej niż inni. Nie tylko nawet ludzie tego świata, ale jak się tak rozejrzę po zborze, to też wypada mnie najgorzej. Ale ja to, wiecie, chodzę na nabożeństwo, nawet w środę. Nawet w środę chodzę na nabożeństwo. No to ktoż ma nie być zwycięzcą jak ja? Ja się staram, ja daję dziesięcinę, ja nawet tam temu biednemu przy Hasiołku dałem 10 zł. I może człowiek szukać sobie wiele takich usprawiedliwień. I wiecie, ja nic nie mówię przeciwko temu. Trzeba, wiecie, trwać w społeczności z Bogiem. Trzeba się modlić, trzeba żyć w Bożym Słowie. Trzeba nie zaprzestać łożenia na dobre cele, jałmużny. Pamiętacie, kto to powiedział do kogoś? Wy nie mieliście tego zaprzestać, ale ważniejszą rzeczą było co? Sprawiedliwość. A sprawiedliwością jest w życiu chrześcijanina oddać Bogu wszystko, co do nas należy. Nie masz zaprzestać tego, co dobre czynisz. Nie masz zaprzestać tego wszystkiego, ale nie waż się, drogi bracie, droga siostro, położyć tym swoją ufność. Bo ufność możesz położyć wyłącznie w Bogu. Ale niestety, tak to jest i jesteśmy, i ja niestety bardzo wolno się uczę. Bardzo wolno się uczę. Po latach z Panem stwierdziłem, bardzo wolno się uczę i musimy być bardzo często odzierani z tych wszystkich bogactw. Z tych bogactw, których wspomniałem, samousprawiedliwienia, zaufania swojej siły, swoją sprawiedliwość. Jesteśmy z tego odzierani, jak odarte były drzwi z tego złota. Po to, aby wreszcie móc zaufać Bogu. I dlatego idziemy z tą podróżą dalej. Idziemy w stronę kolejnej bitwy. Bo kiedy Hiskiasz został pozbawiony już swojego złota, bo kiedy mimo wszystko wyruszył przeciwko nim sługa Sanheryba, Rabszake, i kiedy nie będziemy... Przepraszam. Nie będziemy tego odczytywać, ale jest zapisane w 18 rozdziale 19 wersetu ta szydercza mowa wodza asyryjskiego, w której widzimy, drodzy zgromadzeni, że Hiskiasz może być pozbawiony już totalnie wszelkiej nadziei. Dlatego, że Rabszake w swojej mowie, można powiedzieć w istocie, bardzo często stwierdza po prostu prawdę. Mówiąc o tym właśnie, o czym wspominałem, że Sanheryb pokonał wszystkich, że Sanheryb jest zwycięzcą, że Sanheryba nikt nie może zatrzymać, że wszystko jest tak naprawdę beznadziejne. I wreszcie ten Rabszake zwraca się przeciwko samemu Bogu Izraela i mówi, czy ten Bóg, tak jak inni bogowie, będzie w stanie was wyratować? Dlaczego polegasz na różnych rzeczach i wymienia tam, ale dlaczego też polegasz na swoim Bogu? I teraz ten atak, ta bitwa duchowa, którą Hiskiasz toczy, słysząc te słowa, słysząc słowa Rabszake, jest, myślę, jedną z najtrudniejszych bitew jego życia. Dlatego, że Rabszake nie tylko stara się osłabić wiarę Hiskiasza w Boga, mówiąc, Bóg cię nie wyratuje. Bóg cię nie wyratuje. Tak jak dzisiaj diabeł może mówić do ciebie i do mnie, Bogu nie zależy. Albo nie jest dość mocnym Bogiem, aby wyratować ciebie w twojej sytuacji. I to jest celem i dzisiaj szatana i jego posłanników, aby wmówić tobie i mnie, Bóg cię nie wyratuje. Ale wiecie, w tej historii, tej drugiej bitwy Hiskiasza, co inne jest jeszcze Wiecie, przerażające, że Rabszake w tej manipulacji, manipulacji godnej właśnie diabła, godnej samego szatana, stwierdza taką rzecz, jeśli byśmy się w to wczytali, że zasadniczo to czy to nawet nie jest Bożą wolą, że to Sanheryb został posłany przez Boga? Bóg cię nie wyratuje, bo albo jest słaby, albo być może, słuchajcie, mówi Rabszake, nawet nie jest Bożą wolą, aby ciebie wyratować. Właśnie Bożą wolą jest zatracić Jeruzalem. Czyli pokazuje to pewien szablon diabelskiego działania, który nie tylko osłabia w nas wiarę w Boże obietnice, Boże obietnice pokoju, Boże obietnice zwycięstwa, ale podważa je również w ten sposób, jakoby one się nie dotyczyły nas, jakoby byś ich nie rozumiał właściwie, tak? Można by powiedzieć, że Rabszake wchodzi w interpretację, powiedziałbym, Bożych obietnic. Mówi, nie, 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 one nie o tym mówią. To ja uważam, że tak właśnie się dzieje w twoim życiu, tak dzieje się w życiu Jeruzalemu i Izraela, bo Bóg właśnie taką porażkę przewidział dla ciebie. Ale to jest diabelskie kłamstwo, którym Rabszake chce zniszczyć Hiskiasza, jego wiarę i tego ludu całego. Pamiętacie ten moment z tej rozmowy, kiedy tych trzech wysłanników króla Hiskiasza prosi nawet, nie mów do nas po aramejsku. Znaczy, mów do nas, tam chodzi o to, żeby mówić językiem takim, żeby nie zrozumieli ludzie, tak? A on się jeszcze bezczelnie zwraca bezpośrednio do ludu, mówiąc, Hiskiasz was zwodzi. Ktoś mógłby powiedzieć tutaj, zwodzą was wasi nauczyciele zboże, mówiące o nadziei, mówiące o zwycięstwa, o zwycięstwie, kiedy jest beznadziejnie, kiedy nie ma nadziei, kiedy nie ma zwycięstwa. I wszystko jest skazane na porażkę. Ale co robi Hiskiasz teraz? Hiskiasz, można powiedzieć, na szczęście nie ma już złota, nie ma już zasobów. Hiskiasz zostaje bez silny i do tego miejsca, do tego momentu doprowadziła go pierwsza bitwa i do tego miejsca, do tego momentu doprowadza nas, Bóg, abyśmy nie mieli już żadnej siły swojej, abyśmy już nie ufali w żadne nasze zasoby. I Hiskiasz zwraca się, idzie do świątyni, ale zwraca się też do Izajasza o modlitwę. Ale i wtedy przychodzi ta pierwsza obietnica, pierwsze proroctwo. 19 rozdział, 6 werset, odpowiada Izajasz, tak powiedzcie waszemu Panu, czyli królowi Hiskiaszowi, tak mówi Pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi leżyli mnie pacholcy króla asyryjskiego. Myślę, że nawet tu wystarczy. Od czego zaczyna się Boże przesłanie? Od dwóch słów, jak w pieśniach, które śpiewamy. Nie bój się. Nie bój się tego przesłania. Nie bój się tego diabelskiego kłamstwa co do twojego życia. Nie bój się. Drogi bracie, droga siostro, nie bój się. On może sobie gadać. My mamy Boga prawdziwego. Nasz Pan Bóg Sabaot, On jest zwycięzcą. Jezus Chrystus zwyciężył na krzyżu Golgoty wszelki grzech, wszelką moc piekła. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się tych słów. I wreszcie nadchodzi trzecia próba, trzecia bitwa Hiskiasza. Hiskiasz otrzymuje pewien list. Przepraszam, lubię sobie wyobrażać ten list, który Hiskiasz jakimś pewnie zwoju idzie, zanosi, pada przed Panem. Patrz, Panie, spójrz, co oni powiedzieli o Tobie, co On mówi o Tobie, jaką beznadzieję przedstawił przed Twoim narodem, przed Twoim ludem. Czytamy od 14 wersetu 19, rozdział 19, 14, a gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Zatrzymajmy się na tym wersecie. Co robi Hiskiasz w tym momencie? Lubię to zwracać uwagę na pewne takie szczegóły. Jest to jeden werset, ale bardzo krótka lista czynności. On przyjmuje ten list, on odczytuje go i co zaczyna? Naradę wojenną? Zaczyna liczyć, ile mamy koni jeszcze niezjedzonych w Jerozolimie? Zaczyna liczyć, ile rydwanów jeszcze ma jakieś pół koła chociaż? Zaczyna liczyć wojowników? Albo zarządza inwentaryzację zapasów żywności, ile jeszcze wytrzymamy? Czy zaczyna się zastanawiać znowu nad ludzkimi rozwiązaniami? Zdarliśmy złoto z drzwi, ale jeszcze pierścionków nie oddaliśmy może wszystkich. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz przekupić króla asyryjskiego. Nie. To jest krótki werset, który mówi, przyjął z rąk posłów list, przeczytał go i co? Poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy, Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj, otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sanheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich Bogu w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Zwróćcie uwagę na cechy tej modlitwy, którą Hiskiasz zanosi. To jest tak bardzo ważne w naszym duchowym boju, aby zrozumieć, jak bardzo, w jaki sposób modlić się modlitwą odkupienia, modlitwą zbawienną. Zacznijmy od tego, Hiskiasz już więcej nie kombinuje, idzie w szczerości do Pana. Otwiera list i nie ma już zastanawiania się, nie ma już rozważania wspólnie z Bogiem. Panie, co tu teraz? Nie, tylko po prostu Panie, jest to, to, to i to. Wiecie, i myślę sobie nieraz w moim życiu, jak brakowało albo za późno przychodził moment, w którym potrafiłem zrobić coś, można powiedzieć, bardzo prostego, a jednak jakoś z taką trudnością przychodziło, czyli przyjście do Pana i powiedzenie, Panie, to, to, to i to. Panie, co teraz? Panie, w moim życiu jest to, mam taki problem, ten problem. Panie, co teraz? Ratuj. Po prostu przyjść do Pana, przyjść społeczność do Pana i powiedzieć prostą modlitwę. Możesz też sobie spisać. Powiedz, Panie, popatrz to. Zobacz ten list. Zobacz te oskarżenia. Zobacz ten trud. Zobacz tę beznadzieję. Panie, pomóż. Ale wiecie, co ta modlitwa też pokazuje? Że Hiskiasz przychodzi i zaczyna tę modlitwę. Zwróćcie uwagę, 15 werset. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. A zatem modlitwa nie tylko szczera, ale modlitwa, którą Hiskiasz przychodzi i co robi? Wywyższa Pana, wywyższa Boga. Ktoś czasem może powiedzieć, jesteś w takim złym stanie. Twoje życie jest w takiej ruinie. Ty przychodzisz i uwielbiasz Boga, ty wznosisz ręce. Tak właśnie. Bo taka jest modlitwa tego, który cierpi, tego, który walczy. O Panie, Ty jesteś wielki. To jest prawdziwe wywyższenie. Ja w moim bólu przychodzę i wyznaję przed Tobą, Ty jesteś wielki. Jedynie Ty jesteś Bogiem. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty wszystko możesz. Jak śpiewaliśmy, Panie, Ty wszystko możesz. Kiedy jesteśmy w tej beznadziei, przychodźmy do Pana, wysławiajmy Go, wywyższajmy Go, jak Hiskiasz. On zaczyna od uwielbienia. Zaczyna mówić nie o tym, jak to ktoś będzie, jaki wielki jest mój problem, ale jaki wielki jest mój Bóg. Jak wielki jesteś, Boże. Ty wszystko możesz, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty, Panie, jesteś cudownym wybawcą. Cudownym wybawcą. I dopiero w 16 wersecie Hiskiasz przechodzi, można powiedzieć, do kwestii, z którą przyszedł. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sanheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. I dalej tłumaczy. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy, ale co to nie byli prawdziwi bogowie. Czyli wywyższamy Pana i w naszej modlitwie zbawiennej, modlitwie o ratunek, priorytetem nawet nie jest ratunek, wiecie o tym? Ale priorytetem jest chwała dla Boga. Drodzy zgromadzeni, w jakimkolwiek problemie jestem ja czy ty, rozwiązanie i zwycięstwo, które należy wyłącznie do Pana, Jego najwyższym celem w tym doświadczeniu, w twoim cierpieniu jest wywyższenie imienia Pana Jezusa Chrystusa. Każdy ból, każde cierpienie, doświadczenie, choroba mają za cel przede wszystkim wywyższyć Jezusa Chrystusa. I to wyraża również i Hiskiasz w swojej modlitwie. Chwała dla Boga jest rzeczą najważniejszą. Nawet nie moje cierpienie czy rozwiązanie mojego problemu, ale chwała dla Boga. I teraz chciałbym to podkreślić. Podkreślić kilka rzeczy, czy rzeczy jeszcze. Że, drodzy zgromadzeni, kiedy czytamy tę historię dalej, kiedy widzimy, że dochodzi do zwycięstwa, ale zwycięstwa na Bożych warunkach, nie na ludzkich warunkach. To nie Hiskiasz zbiera wielką armię. To nie Hiskiasz wynajmuje sobie rydwany z Egiptu i pokonuje Sanheryba. Ale to Bóg bezpośrednio walczy i dotyka armię Sanheryba i wyniszcza ją. A sam Sanheryb ginie śmiercią niegodną króla, zabity przez własnych synów. Ale, drodzy zgromadzeni, chcę zwrócić waszą uwagę właśnie na to, że Bóg czyni wszystko ze względu na siebie samego i ze względu na swojego Syna Jezusa Chrystusa. I ktoś mógłby powiedzieć, że ten Bóg jest skoncentrowany wyłącznie na sobie. Tak, Bóg jest skoncentrowany na sobie. Bóg wielokrotnie w Słowie Bożym mówi o swojej chwale, o swoim uwielbieniu. Ale jakże cudowne jest to, że tak jak Bóg ratuje Hiskiasza ze względu na Dawida, jego ojca, ze względu na wiarę tę, która była w Judzie, tak Bóg dziś ratuje ciebie i mnie nie ze względu na moją sprawiedliwość i na to, że ja na sobie na coś zasłużyłem, ale ze względu na swojego Syna Jezusa Chrystusa. I wiecie, jest to dla mnie jednym z największych pocieszeń w moim życiu, że On to, co w moim życiu czyni, dając zwycięstwo, dając nadzieję na to, że wyprowadzi mnie z danego problemu, z danego cierpienia, nie czyni ze względu na mnie, bo gdyby to było ze względu na mnie, to nic Bóg nie musiałby uczynić, dlatego że ja nie jestem godzien niczego, ani Bożej pomocy, ani Bożego ratunku, ale On działa ze względu na swoje wielkie imię, ale On działa ze względu na Jezusa Chrystusa. On nie działa z powodu moich zasług, mojej wierności, mojej bezgrzeszności i mojej sprawiedliwości, ale On działa w moim życiu ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Ale On działa w moim życiu dlatego, że to Chrystus jest sprawiedliwy i oddał swoje życie za mnie i przelał swoją drogocenną krew za mnie i za ciebie. I to jest moją nadzieją, wiecie, kiedy nawet mogę być w upadku, kiedy nawet mam tak mało wiary, to mogę wierzyć wciąż, Panie, Ty czynisz swoje dzieło ze względu na swojego Syna Jezusa Chrystusa, a nie ze względu na mnie. Bo gdyby to o mnie chodziło, to nic, a nic sobie nie zasłużyłem na ratunek. Ale to z powodu wytrwałości, z powodu cnót i zwycięskiej walki Jezusa Chrystusa Bóg walczy za Ciebie i za mnie. Przez Chrystusa Pana. Dlatego, kiedy znajdujemy się w ciemności doświadczenia i bólu, możemy mieć to przekonanie. On mnie wyratuje przez imię Jezusa Chrystusa. On mnie wyratuje, bo uczyni to dla swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który był sprawiedliwy. Ja jestem niesprawiedliwy, ja jestem grzeszny, we mnie jest tyle zła, ale On uczyni to ze względu na swojego Syna, Jezusa Chrystusa, bo ten Syn oddał swoje życie za mnie. On to uczyni. On to uczyni z powodu Jezusa Chrystusa. I On, druga myśl, czyni to ze względu na swoją chwałę. Kiedy czytamy tutaj w 35 wersecie: i stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. To też Sanheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Ninibie. I dalej wiemy, co się dzieje. Ale podkreślałem to już, ale chcę jeszcze raz podkreślić. Bóg czyni wszystko ze względu na swoją chwałę i działa w sposób dla nas niewyobrażalny albo sposób, w który ja sobie nie przewidywałem. Jeżeli jesteś w problemie, jeżeli jesteś w trudzie, w chorobie, jest wysokie prawdopodobieństwo, że Bóg rozwiąże to w sposób zupełnie inny, niż ty byś to sobie wyobrażał. Bez praktycznie twojego udziału, bez twojej siły. U Hiskiasza było tak, że to anioł pański bezpośrednio zaingerował i wybił te 185 tysięcy żołnierzy. Nie wiemy, w jaki sposób się to stało, czy to jakaś zaraza dotknęła, czy coś innego, czy to bezpośredni sposób, w jaki sposób Bóg uczynił. Ale widzimy jedną rzecz. Ratunek Boży przychodzi w taki sposób, aby człowiek nie mógł sobie przydać żadnej chwały. Czy ktoś mógł w tej sytuacji Hiskiasz, czy ktoś inny powiedzieć: o, Pan Bóg przy mojej pomocy wyrwał Izrael z tej wielkiej niedoli. Hiskiaszu, ty żeś wtedy spał. Pan uczynił to wszystko. I tak, wiecie, Bóg rozwiązuje bardzo często i nasze problemy w sposób taki, abyśmy nie budowali w żaden sposób swojej jakiejś niepotrzebnej wartości, ale aby Bóg, Boże dzieło się działo. I wreszcie trzecia myśl, która z tej historii tak mocno do nas mówi. To Bóg ma wszystko pod kontrolą. Nie Sanheryb, nie szatan, nie diabeł, nie człowiek, ale to Bóg ma wszystko pod kontrolą. To On jest władcą tej historii, którą dzisiaj czytaliśmy, od jej początku aż do końca. Wszystko należy do Niego i pełnia władzy należy do Niego. I wiecie, to jest myśl, tak jak wiele myśli, które wywodzimy z Biblii, które mogą być z jednej strony, ktoś powiedziałby, nieco złe, ale ostatecznie są bardzo dobre. Dlatego, że kiedy mówimy o tym, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, to myślę, niewielu z nas myśli w pierwszym momencie o tym, no tak, ale to oznacza, że kto nie ma wszystkiego pod kontrolą? Ja. A to już się naszej ludzkiej naturze nie podoba. Wiecie, mi się nie podoba. Nie wiem, jak wy macie. Kiedy nie jest wszystko pod moją kontrolą. Kiedy nie wiem w zasadzie, co za chwilę będzie. Kiedy, jak zajmuję się na przykład zarządzaniem i kiedy jest tyle sfer niepewności, jest tyle odcieni szarości i tyle cienia przede mną, że nie wiem zasadniczo, co zrobić, jaką drogę wybrać, jaką decyzję podjąć. I można powiedzieć, jest to myśl, która jest trudna dla nas do przyjęcia. Ale drogi bracie, droga siostro, nie masz i nie będziesz miał nigdy wszystkiego pod kontrolą. A nawet zasadniczo można powiedzieć, niewiele od ciebie zależy. Masz ufać. Masz polegać na Panu. Kluczem w tej historii dla Hiskiasza było poleganie na Panu. Było przywiązanie do Pana. Ale przecież jest to też myślą wspaniałą. Bóg ma wszystko pod kontrolą. A skoro ten, który mnie umiłował, ten, który oddał swojego jednorodzonego syna za mnie, ma wszystko pod kontrolą, to jakże inaczej, drogi bracie, droga siostro, nie miałby uczynić tego wszystkiego, co dobre i doskonałe dla ciebie i dla mnie. Więc jest to i wspaniała myśl, ale w tej myśli jest to tarcie, ta kłótnia w nas pomiędzy tym, ja bym chciał decydować, ja bym chciał mieć to jednak coś pod kontrolą. A z drugiej strony ta chęć tego, aby całkowicie zaufać Bogu. I ta wojna w nas się toczy, ta wojna toczyła się w Hiskiaszu i widzimy jej wspaniały koniec. Kończąc, drodzy bracia, drogie siostry, wojna przychodzi i wojny i bitwy przychodzą, ale bitwa należy do Pana i zwycięstwo należy do Pana. Nie do rydwanów, nie koni. Jedni szczycą się rydwanami, jedni końmi, a my szczycimy się imieniem naszego Pana. Przychodzi to, żeby nas ukształtować. Przychodzi to, aby nas zmienić i przygotować na przyjście Pana. Na sam koniec chciałbym, abyśmy odczytali krótki werset w cudownym psalmie 118. To jest ciekawe, w Biblii Warszawskiej, w tym takim głównym wydaniu, jest to po prostu środek Biblii. Otwórzcie środek Biblii na koniec. Polecam wam, bracia i siostry, dziś może przy modlitwie wieczornej przeczytać psalm 118, który mówi o wielkim Bożym zwycięstwie, który mówi o tym, jak Bóg jest wspaniały, jak Bóg zwycięża, jak Bóg prowadzi. Jest to takie mini kazanie, powiedziałbym, ale cudowne, o Bożym wybawieniu. Ale chciałbym przeczytać jeden werset ku pokrzepieniu. Werset 17. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Kiedy ten psalm idzie poprzez walkę i poprzez Boże zwycięstwo, dla mnie kulminacyjnym fragmentem tego psalmu jest: nie umrę, nie umrę. Nie zabije mnie to, nie umrę, ale będę żył w konkretnym celu, aby opowiadać Boże dzieła. Dlatego niech Jemu będzie chwała, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który zawsze w naszych trudach i walkach przynosi nam zwycięstwo. Amen.